Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Dąbrowski, szef Zielonogórskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No, zaczniemy sobie od dużej polityki, bo inaczej nie można zacząć dzisiaj dnia, tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli chodzi o jakąkolwiek publicystykę i gdziekolwiek. Mamy nowy rząd, jeśli pan zauważył.
Nowy stary.
No, nowy stary to jest już takie trochę, powiedziałbym, czepianie się. No, formalnie mieliśmy wczoraj zaprzysiężony absolutnie nowy rząd pod wodzą nowego premiera, pana Mateusza Morawieckiego.
No w zasadzie tak. Generalnie dużo było takich zakulisowych gdybań, dlaczego w ogóle następuje zmiana premiera i szczerze mówiąc oglądałem oczywiście relacje na wielu kanałach telewizji i okazywało się, że sami nawet parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nie potrafili tej zmiany uzasadnić, bo generalnie na zapytania, czy premier Szydło była dobrym premierem, odpowiadali, że była dobrym premierem.
Więcej głosując w Sejmie dali też wyraz temu,
oczywiście,
że była absolutnie dobrym premierem.
Tak, te wotum nieufności dla premier Szydło upadło. Dlatego sama, oczywiście były także komentarze publicystów takie, że jest to tylko i wyłącznie zmiana po to, żeby przykryć zmiany,
inne
zmiany, tak, z Sądem Najwyższym, KRS-em, a także pracę nad kodeksem wyborczym. I w zasadzie po wczorajszych nominacjach, kiedy oprócz premiera nie zmieniło się nic i wszyscy pozostali ministrowie zachowali swoje teki, okazuje się, że to była jednak prawda, bo nie rozumiem zmiany premiera i braku jakichkolwiek daleko idących zmian.
Wie pan, no w tej chwili poszedł wyraźny sygnał, czyli serial pod tytułem Zmieniamy rząd na dwulecie rządów będzie trwał, bo już mówi się, że tak naprawdę formalna kolejna rekonstrukcja nastąpi w styczniu. Niespecjalnie rozumiem, po co te 2 czy 3 tygodnie czasu odstępu, bo można byłoby nie zaprzątać głowy prezydentowi, tak, z kolejnymi na przykład nominacjami i całą tą tym anturażem, który musi się odbyć w Pałacu Prezydenckim, można to było zrobić za jednym zamachem. No jak się okazuje, od wczoraj mówi się nam, że teraz będzie kolejna zmiana i ministrowie mają przez ten niecały miesiąc zastanowić się nad tym, jak chcą współpracować z nowym premierem.
Dziwi mnie to oczywiście, bo w sieci pojawiły się oczywiście informacje, że ministrowie otrzymają teraz odprawy.
Zgodnie
można
z kodeksem
to potraktować,
pracy należy.
Oczywiście, można to potraktować jako pewną formę prezentu na święta. Natomiast
to niebagatelny prezent, bo jeśli wziąć pod uwagę wszystkich ministrów, wiceministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, to widziałem gdzieś dzisiaj, jak ktoś dokonał wyliczenia, że to jest około 3 700 000 złotych, tyle nas kosztowała wczorajsza rekonstrukcja. Nas Polaków.
No, tam te wyliczenia oczywiście się pojawiają. Na pewno ta kwota jest zbliżona do tego, jaka jest realna. Niemniej jednak, ja także nie rozumiem, dlaczego te zmiany nie nastąpiły właśnie teraz. Traktuję to tylko i wyłącznie tym, że prawdopodobnie nie chcieli robić przykrych prezentów przed świętami. Po prostu idą święta, to jest taki magiczny czas, kiedy ludzie przy stole wigilijnym nie powinni zaprzątać sobie głowy jakimiś tam kuluarami wielkiej polityki.
I tak chyba będą to robić, jeśli mówimy o politykach.
Oczywiście. Natomiast tylko i wyłącznie traktuję ja osobiście tylko właśnie na tym poziomie, że prawdopodobnie nie chcieli tego zrobić przed samymi świętami.
Ale wspomniał o odprawach, no to przez analogię należałoby zauważyć, że jeśli dokona się jakaś zmiana w styczniu, to będzie
to będą
ona
kolejne odprawy, oczywiście,
bo
kodeks pracy reguluje oczywiście te sprawy. Natomiast ja nie rozumiem jednej rzeczy. Po pierwsze, jeżeli ja bym kierował partią polityczną, na pewno chciałbym pozbyć się osób, które obciążają mój wizerunek. I tacy ministrowie w tym rządzie są. Oni są wielkim obciążeniem dla tego rządu. Cały czas bijemy przecież opozycja i media w ministra Szyszko, w ministra Jurgiela, w ministra Macierewicza. Ja ciągle nie rozumiem, dlaczego ci ministrowie tkwią na swoich stanowiskach, ponieważ nie potrafią wykazać się jakimiś wielkimi, spektakularnymi sukcesami, a są po prostu wielkim obciążeniem dla tego rządu.
No jeśli spojrzeć na notowania tychże chociażby wymienionych przez pana ministrów, jeśli chodzi o ocenę Polaków, no to zdecydowanie Polacy bardzo często wymieniają ich jako te osoby, które w pierwszej kolejności powinny rzeczywiście zostać zmienione, bo nie spełniają w oczach Polaków powierzonych
oczywiście,
im zadań.
W ogóle kulisy tych wszystkich zmian, tego co się w ogóle ostatnio działo wokół rządu, dla mnie są skandaliczne. Po pierwsze dlatego, że rezygnacja, jakby dymisję premier Szydło, dymisję złożyła premier Szydło na ręce Jarosława Kaczyńskiego. Konstytucja reguluje oczywiście to, że premier składa dymisję na ręce prezydenta.
Tam, wie pan, ta konstytucja z 97 roku.
No tak, wielokrotnie teraz zadajemy sobie tutaj w debacie publicznej podniesiony jest jakby temat zmian w tej konstytucji, niemniej jednak ona ciągle obowiązuje i dla mnie po pierwsze to, że dymisja premier Szydło nastąpiła w taki sposób, to jest powrót jakby prezydenta do tej roli Adriana Sucha prezesa. Tak samo nie wierzę, że te zmiany w KRS-ie, które przecież nastąpiło tyle poprawek, że w zasadzie te projekty ustaw wróciły do punktu tego początkowego, który został zawetowany przez prezydenta na początku. Także nie zostaną teraz zawetowane, tylko zostaną przyjęte już w tej formie, a to jest praktycznie to samo, co było na samym początku.
Z jedną poprawką Platformy Obywatelskiej.
Z jedną,
niespecjalnie istotną.
Niespecjalnie istotną, ale żeby było w mediach, że przyjęliśmy poprawkę opozycji, to tą poprawkę przyjęto. Także dla mnie zmiana zaskakująca, bo jeżeli zmieniamy premiera na Mateusza Morawieckiego, który miałby być takim powiewem świeżości dla tego rządu, to wydaje mi się, że powinniśmy także przewietrzyć pewne ministerstwa, właśnie te, które, między innymi te, które wymieniłem, a jest kilka innych, które...
A może teraz po prostu jest tak, że tą partia chce się przyjrzeć na żywej materii, jak Polacy będą postrzegali tę zmianę, która się dokonała. I przede wszystkim myślę o panu Morawieckim, bo dla wielu osób sympatyzujących z Prawem i Sprawiedliwością to jest trochę człowiek zagadka, tak? Człowiek od niedawna w Prawie i Sprawiedliwości. Człowiek wcześniej związany, już nie ma sensu wypominać się tego, że był doradcą Donalda Tuska, ale wcześniej chociażby z Unią Wolności. No nie jest to osoba, która jest z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, specjaliści mówią, że to jest człowiek, który był generalnie bez zaplecza partyjnego. On nie przeskakiwał po pewnych szczeblach kariery w partii, tylko po prostu
I to w zasadzie źle wróży, dlatego że ktoś, kto nie ma zaplecza partyjnego, nie ma, tak popularnie, kolokwialnie mówiąc, pleców, nie może być silną postacią i rządzić silną, twardą ręką rządzie, bo ja osobiście wymagam od premiera decyzyjności
i wpływu.
A może
wystarczy, że został namaszczony przez prezesa partii, który cieszy się akurat w tym ugrupowaniu absolutnie największym autorytetem.
Oczywiście, ale wydaje mi się, że premier Morawiecki nie będzie miał wcale więcej do powiedzenia, niż miała premier Szydło, co wydaje mi się źle wróży dla przyszłości tego rządu. No poczekajmy na najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące, czy ta rekonstrukcja zapowiadana już od wielu tygodni, będąca przedmiotem debaty publicznej już od dłuższego czasu, czy ona nastąpi i czy, jeżeli nastąpi, to w jakiej formie?
Bo... No to, co nastąpiło wczoraj, to jest jednak quasi rekonstrukcja.
Nie, no to jest jakieś przedstawienie, komedia, kabaret, który będzie trwał przez najbliższy okres. No zobaczymy, czy te zmiany nastąpią.
Ja wspomniał pan o tym, że to była rzecz, która miała trochę przykryć te wszystkie historie związane chociażby z ustawami zawetowanymi przez prezydenta. Inni, którzy obserwują scenę polityczną, dodają, że chodziło też o to, aby nie rozmawiać o ustawie dotyczącej zmian w prawie wyborczym. Te rzeczy rzeczywiście gdzieś zostały zepchnięte na drugi plan i jakby tutaj nikt się nie zgłębiał nad wieloma rzeczami. Więcej, no mieliśmy w parlamencie, w Senacie ostatnio bardzo ciekawe głosowanie, gdzie okazało się, że 48 to więcej niż 51 przy okazji głosowania i okazuje się, że regulamin regulaminem, ale można w ten sposób głosować, jeśli ktoś...
Od wielu, wielu lat politykom rządzi socjotechnika i takie zagrywki marketingowe, niestety taka debata merytoryczna schodzi gdzieś na drugi plan. Tutaj, jeżeli chodzi o zmiany w ustawie o sądownictwie, wmówiono Polakom, że nagle o to przyjdzie uzdrowienie sądownictwa, że te wszystkie procesy znacznie przyspieszą, że teraz te wszystkie sprawy, które leżą w sądach i Polacy czekają latami na ich rozstrzygnięcie.
No i przede wszystkim, że ci sędziowie, którzy kradli kiełbasę i batoniki, nie będą sędziami.
Tak, nie będą sędziami. Niestety, według mojej opinii, chodzi tylko i wyłącznie o przejęcie sądów najwyższych, tylko i wyłącznie z prostej przyczyny. Niewiele osób wie, że Sąd Najwyższy stwierdza prawomocność wyborów. Po prostu po wyborach, kiedy są podane wyniki, Sąd Najwyższy stwierdza, czy te wybory były ważne, czy nie były ważne. A teraz po prostu Sąd Najwyższy będzie w rękach partii rządzącej. I to tylko i wyłącznie o to chodziło. Żadne rozprawy...
Pytanie, czy to nie jest też trochę mówienie na wyrost, wie pan, i w drugą stronę trochę straszenie Polaków. Tak jak straszyło się ich tymi kastami sędziowskimi, klikami, układami gdzieś tam w sądownictwie... Tak teraz nie można chyba a priori założyć, że wszyscy ci sędziowie, oczywiście prawdopodobieństwo jakieś istnieje, ale że wszyscy ci sędziowie, którzy będą wybierani chociażby do Sądu Najwyższego, tak, czy będą zasiadali w komisjach wyborczych, czy w Państwowej Komisji Wyborczej, te osoby z góry naznaczone taką skazą pisowską, że o to będą wszystko od początku do końca wykonywać pod dyktando do partii.
Nie, no oczywiście.
To każdy... jest czarny scenariusz, oczywiście.
Czarny scenariusz, w jakim sensie ale możliwy. Każdy ma swoją moralność i generalnie wydaje mi się, że będzie kierował się... To jest kwestia, czy potrafi sobie uczciwie spojrzeć rano w lustro i wydaje mi się, że to będzie taki znaczący czynnik do tego. Oczywiście namaszczenie poprzez że się tak wyrażę funkcjonariuszy partyjnych sędziów powoduje pewną lojalność tego sędziego do tego, który go namaścił na to stanowisko. Niemniej jednak obowiązuje pewna moralność, oczywiście obowiązują nas przepisy.
I mieliśmy
przepisy.
Już takie przypadki.
Oczywiście.
Przy okazji pewnych zmian, jeśli chodzi o prezesów sądów i tak dalej, i tak dalej. Zdarzali się sędziowie, którzy zostali niejako nominowani, czyli desygnowani na dane stanowisko i mówili, ja jednak dziękuję bardzo serdecznie, nie przyjmuję.
Nie, no zgadza się. I dlatego osobiście uważam, że jeżeli mówimy o reformie sądownictwa, to władza sądownicza powinna pozostać niezależna od tej wielkiej polityki, a powinniśmy rozmawiać bardziej o zmianach w przepisach prawa. Magdalena Ogórek, kandydatka na prezydenta, miała takie hasło: napiszmy prawo od nowa, zmieńmy prawo.
Ale to jak sympatyzowała z SLD w tej chwili,
tak,
myślę, że
nie, oczywiście
nie
teraz jej poglądy zmieniły się diametralnie. Natomiast ja wróciłbym jednak do tego, aby do tych zmian w prawie, bo uważam, że nasze prawo, te wszystkie ustawy, kodeksy pisane w latach 60., 70., niektóre wymagają naprawdę przyjrzenia się i głębszej
analizy. To naprawdę wymaga też mrówczej pracy. I to wymaga grona specjalistów. Ja nie twierdzę, że takich w parlamencie nie ma. Natomiast to są rzeczy, które, nad którymi ciężko się pracuje i nie da się tego zrobić w tydzień w ramach jakiegoś głosowania nad projektem poselskim, bo no, konia z rzędem temu, kto pokaże nam trzech posłów, którzy napiszą nam prawo od nowa, a potem cała reszta posłów będzie nad tym debatować. No, to jest proces, który musi zostać rozłożony w czasie i pewnie żaden rząd nie poradziłby sobie w ten sposób, że oto wyrzucamy do śmietnika, co było i piszemy nowe przepisy prawa.
Tak? Oczywiście, że tak, natomiast nie można też tego ciągle odkładać, żeby to leżało na półce i nie będę tego tykał, bo sobie z tym nie poradzę. No należałoby jednak poddać analizie, powołać, nie wiem, zespół specjalny, który podda analizie może te takie kodeksy, ustawy, które są jakby priorytetowe z punktu widzenia takiego zwykłego obywatela, które pozwoliłyby lepiej funkcjonować, czy też usprawniłyby funkcjonowanie.
A wierzy pan w to, że na przestrzeni ostatnich 100 lat nikomu z polityków nie przyszło to do głowy? Ja podejrzewam, że było wielu takich, którzy idąc do parlamentu, myśleli o tym, że warto byłoby coś zmienić, tak, żeby chociażby, jak już trzymamy się tej nomenklatury sądowej, żeby te sprawy odbywały się szybciej, tak, żeby klienci, w cudzysłowie, sądów byli trochę inaczej traktowani. No ale no, wyszło jak wyszło. No, to nie są proste sprawy. O, tak.
To nie są proste sprawy, ale po prostu nie wierzę w to, że ustawa o Sądzie Najwyższym i KRS-ie przyspieszy orzecznictwo, czy też będzie odczuwalna dla zwykłego, szarego obywatela.
Zostawmy te ustawy, zajmijmy się tym, co dzieje się w Zielonej Górze. Ruszyły prace nad GPR-em, nad wzgórzami piastowskimi, jeśli można tak powiedzieć, bo ten gminny program rewitalizacji będzie dotyczył między innymi tego terenu. Ja dzisiaj chyba widziałem taki apel, prośbę któregoś ze stowarzyszeń, ze społecznikami, którzy wskazują dwie osoby, które powinny wejść do takiej komisji do spraw rewitalizacji, która będzie opiniować to, jak będzie, czy jak ma być przeprowadzana rewitalizacja w danym terenie, czy ona jest zgodna z tymi wszystkimi założeniami, które gdzieś tam zostały stworzone instytucjonalnie na papierze. Myśli pan, że uda się doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy mieli jakieś bardzo szerokie gremium, które będzie oceniać to, czy rewitalizacja jest dobrze robiona, dobrze przygotowywana, czy niekoniecznie?
To jest bardzo trudne pytanie, panie redaktorze, dlatego że takie zespoły, które liczą, im więcej osób w takich zespołach, tym więcej zdań, tym trudniej dojść do konsensusu. Pytanie jest przede wszystkim takie, czy osobom tym przyświeca przede wszystkim dobro Zielonej Góry i chęć dojścia do porozumienia, opracowania dokumentu, który naprawdę będzie służył przez następne lata do rewitalizacji Wzgórz Piastowskich, czy też jest to forma budowania pewnego kapitału politycznego, który zaprocentuje w przyszłym roku, bo oczywiście w przyszłym roku będziemy mieli wybory samorządowe. Druga sprawa jest taka, że naprawdę jest wielu zwolenników proponowanych zmian na Wzgórzach Piastowskich i to, że jest pewna grupa społeczna, która oprotestowuje budowę wieży, czy też budowę tego igielitu, stoku narciarskiego, zawsze jest tak po prostu, że tych protestujących słychać głośniej.
Ja powiem panu tak, że mam wrażenie, że trwa już to wszystko tak długo, że gdyby zapytać przeciętnego mieszkańca, co ma się wydarzyć na Wzgórzach Piastowskich, czy w ogóle ma się wydarzyć, to podejrzewam, że już większość osób tak się w tym wszystkim pogubiła, że nie ma kompletnie pojęcia, co tam będzie. Notabene nie ma konkretnego planu działań na Wzgórze Piastowskie, bo jak słyszałem wypowiedź wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka, takie konkrety będziemy znali na przełomie pewnie stycznia, lutego, marca, gdzieś za kilka miesięcy. Nie, więc no ja, na razie to jest takie gdybanie.
Jasne, natomiast demokracja rządzi się swoimi prawami i nigdy nie będzie tak, że wszyscy będziemy zgadzać się z jednym wyborem, ale powiem tak, ostatnio widziałem przez jeden tutaj z takich portali społecznościowych, który publikuje pewne wiadomości, taką sondę, czy jesteś ze zmianami na Wzgórzach Piastowskich, tam była ta propozycja ze stoku, z igielitu, tam było bardzo dużo komentarzy, że tak, robimy, realizujcie to, to jest fajne, tego oczekujemy. To było znacznie więcej głosów niż tych po prostu głosów protestujących, które słyszymy, które komunikują się od dłuższego czasu tylko za pomocą pewnych mediów.
Pan, zawsze można powiedzieć, że tam akurat byli ci, którzy są zwolennikami, a przeciwnicy tym razem się nie uaktywnili i nie mówili, że nie chcą. No to jest miecz obosieczny.
Panie redaktorze, starałem się dotychczas unikać łączenia dwóch funkcji politycznej, którą tutaj pełnię i to jest pewne, z tą funkcją społeczną. Oczywiście funkcje społeczne jak najbardziej uważam pełnię w momencie realizacji jakichś oddolnych akcji społecznych, takich jak na przykład Bieg Jeża.
Bieg Mikołajów.
Tak, i nie łączymy tego nigdy z polityką.
Trudno byłoby mi Bieg Jeża połączyć z Polskim Stronnictwem Ludowym, naprawdę, przy całym szacunku.
No może byśmy jakoś tam wymyślili, może ten jeż byłby zielony.
A może miałby to jabłko takie, tak, jak w bajkach był przedstawiony.
Jabłko, koniczynkę, coś tam byśmy wymyślili. Natomiast kwestia jest tego typu, że uczestnicząc w debacie publicznej, takiej jak właśnie opracowanie GPR-u, będąc w ciele doradczym, nie wiem, czy byłbym wiarygodny na tyle, aby mówić mieszkańcom, że ja tam jestem jako społecznik. Bo zaczynam się ostatnio zastanawiać, czy właśnie nie przystąpić do prac do tego zespołu nad tymi pracami, tylko kłóci mi się to po prostu z tym, że nie chciałbym, żeby ktoś później mi zarzucił, bo tam byli politycy.
Pamiętam, jak gdzieś określany był Radosław Brałdzik i jego działanie prospołeczne w różnych jakichś tam kwestiach, gdzie potem wytykano mu gdzieś w portalach społecznościowych, że jaki to społecznik, jak on jest z SLD. Natomiast powiem szczerze, że ostatnio nie pamiętam aktywności na polu SLD i połączeniu tego z Radosławem Brodzikiem. Nie wiem, SLD mam wrażenie, że trochę śpi, może dlatego. Natomiast gdybym miał wymieniać wszystkie inne rzeczy, którymi się pan Radek zajmuje, no to pewnie można byłoby sypać jak z rękawa. I nie miałyby one nic wspólnego z polityką, sensu stricte.
Tak? Powiem panu tak, z tych głównych twarzy tutaj, tych osób, które mienią się społecznikami, w zasadzie każda z tych osób była związana z jakimiś wyborami. Poprzez startowanie, bądź też bycie się rzecznikiem prasowym, czy też szefem sztabu. Tam nie ma osoby, która w wyborach by nie startowała, bądź też nie pełniła właśnie funkcji szefa sztabu, rzecznika prasowego, czy też
podobnych. Ale można zabronić tym osobom?
Nie, można zabronić. Oczywiście. Natomiast według mnie są to takie właśnie, ja naprawdę mam pewne wątpliwości co do intencji tych osób. Czy jest to właśnie próba zbicia kapitału, bo nadchodzą wybory i nie oszukujmy się, każdy już powoli się do nich szykuje. Czy jest to właśnie próba ataku na magistrat? I ja też apeluję, bo te wszystkie protesty powodują przeciąganie się w czasie pewnych procesów, co grozi niewykorzystaniem pieniędzy z Unii Europejskiej, które są przeznaczone tutaj w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, bo to nie jest takie hopsiu, że się tak wyrażę.
Ja powiem panu, że pewnie znaleźlibyśmy też takich zielonogórzan, którzy mówią, zostawcie i nic tam nie róbcie, tak?
Nam się
podoba, ale jak jest. Są chaszcze, niech sobie będą, Tatrzańska jest, do niczego się nie nadaje, jest cała dziurawa, a niech sobie taka będzie, tak?
Ja powiem szczerze, że ja sam nie lubię jakichś takich zmian w życiu, zawsze...
No pewnie nikt nie lubi, radykalnych.
Tak, radykalnych. Brat z siostrą zawsze, ja jestem najstarszy, mam dwójkę młodszego rodzeństwa, i brat siostrą zawsze się ze mnie śmiali, że jestem taki, zawsze jak taki dziadziuś, który najchętniej by w ogóle nic się nie zmieniał. Natomiast ciężko mnie przekonać do pewnych zmian. Jak te zmiany nadchodzą, to nagle okazuje się, że to były dobre zmiany. Ja zawsze po fakcie stwierdzam, że faktycznie dobrze, że żeśmy to zmienili. Natomiast jakby ktoś mnie pytał zawsze wcześniej, to jestem oporny, żeby zmieniać cokolwiek. I wiele osób ma takie podejście właśnie. Jakbyśmy zapytali wielu zielonogórzan, to na pewno powiedzieliby, że tam jest i tak fajnie, jest zielono, jest spokojnie.
Oczywiście.
Później te zmiany by nastąpiły, to by mówili, dobrze, że to zrobili, tak, właśnie teraz tam dużo
jest lepiej.
Tak, znajduje rozrywkę i pewnie by to docenili, ale oczywiście też znajdzie się ta grupa, która po prostu zawsze będzie niezadowolona, tak? Tak samo jak mamy w wyborach. Jedni głosowali na prezydenta Dudę, inni głosowali na prezydenta Komorowskiego. Dzisiaj część osób jest zadowolona z obecnego prezydenta, część jest niezadowolona. No to jest normalne.
No i traktowanie kogoś i oddzielanie funkcji politycznych od społecznych, albo łączenie, albo czasami łączenie na siłę, to też jest naturalne i każdy może postrzegać sobie dane osoby przez jakiś tam pryzmat. No można powiedzieć, że pan w tym roku do sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie pan działał wraz z szeroką grupą ludzi, tak, w Zielonej Górze nad organizacją zbliżającego się wielkimi krokami finału. Wie pan, też zawsze można powiedzieć, że wszedł tam, żeby uprawiać politykę. Nie wiem jaką, bo zwłaszcza, że polityka uprawiana na Jurku Owsiaku, to nie wiem, czy to jest dobrze postrzegane.
To nie jest dobrze postrzegane, natomiast...
Mam wrażenie, że to się wyklucza.
Tak, to się wyklucza. Powiem tak, Polskie Stronnictwo Ludowe było jedyną partią, która aktywnie uczestniczyła w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy przez ostatnie lata i teraz postanowiłem jakby wspomóc sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z wielu powodów, ponieważ widzę, jak wiele pracy tam trzeba włożyć, żeby to wszystko zorganizować. Tym bardziej, że będzie to w tym roku...
No to się samo nie robi.
Tak, to się samo nie robi. To jest wiele tygodni spotkań, opracowywania koncepcji nieprzespanych nocy. Będzie to w tym roku impreza masowa. I stwierdziłem, że chcę być tego częścią po prostu. Poczuć tą jakby atmosferę w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej. Ja lubię pomagać, bo sam bieg jeża jest też pewną formą akcji charytatywnej. A tam... jakby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jest taki dzień, który łączy wiele osób, tak? Zakopuje się topory wojenne, jakby barwy wojenne partii politycznych nie mają wtedy znaczenia. Wszyscy spotykamy się i działamy w jednej...
Zwłaszcza jeśli popatrzymy na wyniki rokrocznie, co by nie mówić o Jerzym Owsiaku, co by nie mówić o orkiestrze, ile psów w międzyczasie często jest na nich wieszanych, to okazuje się, że Polakom to odpowiada, tak, forma tego rodzaju wsparcia, to w końcu Polacy idą i wrzucają do tych puszek.
Jasne.
Przede wszystkim, tak, no orkiestra kręci się na całym świecie, ale mówimy o Polsce. I tyle, gdyby nie chcieli, to by tego nie robili, no proste.
Nie, jest to fantastyczna akcja. Ubolewam tylko nad tym, że Jurek Owsiak od dłuższego czasu jest poddawany po prostu wielu atakom, tak samo jak ten wyrok w sądzie w Słubicach dotyczący tego, co powiedział na przystanku Woodstock.
Wie pan, to jest problem ludzi wszystkich tych, którzy są w którymś momencie gdzieś na świeczniku, osiągają pewien poziom popularności, mają osoby życzliwe wokół siebie i zawsze się znajdą tacy, którzy niektórzy będą mówili, a kombinator, a czemu on ma czerwone oprawki od okularów, a dlaczego w tych czerwonych spodniach zawsze, tak? No, można się czepiać.
Powiem autentyczną historię mojego przyjaciela z ławki ze szkoły średniej, który był jednym z największych hejterów Jurka Owsiaka, jakiego znałem. Kontakt mi się z moim przyjacielem urwał, odnowiliśmy go po jakimś czasie. Zauważyłem na jednym z portali społecznościowych, napisał jakiś tam komentarz, wspieram WOŚP. Był to dla mnie wielki szok, bo pamiętam jeszcze, jak wiele, wiele lat temu, no był tym hejterem takim potem, że napiszę i piszę do niego, Sebastian, co tam się takiego wielkiego zmieniło? Mówi, że rodziło się, jego syn się rodził,
był
poród, tak, aparatura była cała w serduszkach, generalnie poród był z wielkimi komplikacjami, chłopak jest szczęśliwy po prostu, że syn się urodził zdrowy, że żona jest zdrowa i mówi tak, zdałem sobie sprawę, że gdyby nie ta aparatura cała, to do tego by prawdopodobnie nie doszło. I dzisiaj jest jednym z największym jakby wspierających Jurka Owsiaka, przekonał się po prostu na własnej skórze.
No to jest ewidentnie. I powiem nawet
więcej, panie redaktorze, dla mnie Jurek Owsiak mógłby jeździć sobie nawet Bentleyem, mógłby naprawdę, nie wiem, opływać w jakim luksusie, ale tyle dobra, co zrobił dla dzieci, dla polskich szpitali, dla służby zdrowia, to nie zrobił w tym kraju prawdopodobnie nikt.
To na koniec jeszcze trzy słowa. Jak się panu podoba plejada gwiazd? Bo jest imponujące. Dawno takiego finału pod względem muzycznym nie było w Zielonej Górze.
Tak, jest to...
Jednym się pewnie będzie podobać, innym nie. To nie ma znaczenia.
Myślę, że jest to taki line-up, który trafia do wszystkich grup społecznych i do wszystkich pokoleń. Każdy znajdzie coś tam dla siebie ciekawego. Naprawdę interesujące i myślę, że wszyscy będą zadowoleni właśnie, bo jest to niewątpliwie naprawdę wielka plejada gwiazd, która odwiedzi Zieloną Górę i muszę też państwu przyznać, to nie jest takie łatwe zaprosić tego dnia właśnie gwiazdy na daną scenę, bo przecież finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się w całej Polsce i te gwiazdy tego dnia przebierają w ofertach wręcz, dlatego cieszę się, że to się udało. To też dobrze świadczy o tym sztabie, że są w nim osoby, które potrafią jakiś dobry kontakt złapać z tymi gwiazdami, namówić ich do występu w Zielonej Górze.
A kto będzie chciał zobaczyć koncert, będzie musiał wybrać się na styczniowy finał, kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej.
Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze.
Arkadiusz Dąbrowski, szef zielonogórskich struktur PSL. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.